Nudziuk Podcast, najlepszy podcast wychodzący z tego studia, tak, no bo oczywiście jedyny. I dziś, moje mordeczki kochane, jest bardzo nietypowy, niezaplanowany podcast. Dlaczego? Dlatego, że nagrywam go o 1:12 i w tym nie jest nic nietypowego, bo już nagrywałem podcasty tak dosyć późno. Tylko, że dzisiaj z nietypowego powodu w ogóle go nagrywam. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Myślę, że po tytule już tam, no możecie się w miarę domyślić, ale no o co chodzi? Chodzi o to, że... No nie, to jest tragicznie, jest tragicznie po prostu, zaraz wam powiem. Jest tragicznie, dlatego, że dzisiaj dostałem niefajną informację. Otóż, jak wiecie, mój pierwszy podcast z gościem był Strzelarzem Narcyzem. I nie wiem, kiedy to w sumie wleciało, jakiś tydzień temu, czy coś takiego. I dzisiaj mój kuzyn do mnie pisze coś o właśnie tej osobie, o Gabrielu. Że coś tam, że zaprosiłem kogoś tam, nieważne jakiego sformułowania użył, ale w każdym razie wbijam sobie na... Kurde, jak jestem zły. Wbijam sobie na YouTube'a i wpisuję Cesarz Narcyz. I pierwsze mi wyskoczyło to film Konopa, Konopskiego. I jak zobaczyłem, że jest u Konopskiego, to już wiedziałem, że coś się dzieje. Ale jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. I obejrzałem to i no już wiedziałem, o co chodzi. Zobaczyłem, czemu tu miałem pańczynę jakąś zwisającą. W ogóle jakieś dziwne robaczki mi tu latają, moja gówna, mam siatki na oknach, żeby mi właśnie nie wlatywało nic, a i tak wlatuje. No, tam mucha właśnie na softboxie, o co chodzi. I wchodzę i zobaczyłem, co zrobił Cesarz Narcyz i ta informacja ogólnie potem wbiłem na Twittera i ludzie o tym wiedzieli jakieś 2 dni temu chyba, no nie? W sensie ja to nagrywam 19 lipca i chyba tam 17 już były jakieś pierwsze wpisy na Twitterze, że tam się nieźle bawi, coś takiego. I zobaczyłem, co nam się wydarzyło. I poczułem się bardzo dziwnie, naprawdę. W sensie... Kurczę, człowiek chce sobie... I nadal się czuje dziwnie. Człowiek chce sobie nagrać pierwszy podcast z gościem, jest taki nahypowany, jest super, kurczę, nareszcie mam gościa, Jezu, umawiałem się już z tyloma ludźmi, nikt nie przyszedł, kurczę, nie dało się gościa załatwić i nareszcie mam gościa i to gościa, który zawalczy na High League, który ma 1,5 miliona followów na TikToku, no i zawalczy na High League, to jest już bardzo ważne, no bo jakby, to wiadomo, zawsze ludzie, którzy walczą na jakiś High League, Fame, a coś takiego, to zawsze hype. Choć i tak wyświetlania zrobił ten podcast tak jak inne moje podcasty, więc nie jest jakiś wyjątkowy. Ale, no kurczę, byłem tak szczęśliwy, że nareszcie miałem gościa i kilka dni po tym, czy tam tydzień po tym, jak wlatuje ten podcast, się okazuje coś takiego, że zrobił coś takiego, jakby... Naprawdę, ja mam takiego pecha. Boże. Kurde. Nie, no już to, że kuzyn w ogóle do mnie napisał 19 minut chyba po tym, jak Konopski wstawił ten film. No, także co? Nie wiem nawet co mam zbytnio o tym powiedzieć, bo... kurde. Teraz się obawiam pewnych rzeczy, bo po pierwsze, w sensie co by teraz się nie stało, to jest niefajnie dla mnie i dla ludzi, którzy lubią mój podcast. Bo jakby... Ja na tym generalnie nie ucierpię, nawet jeśli to tam by się wypłynęły jakieś złe rzeczy bardzo, czy coś. No bo ja nie jestem w żaden sposób jakby powiązany z Cesarzem Narcyzem, ale chodzi o to, że wiecie, jakby tego podcastu nikt nie słucha, nikt nie ogląda. Oprócz was, tych, co teraz słuchają. Ale ja tak zawsze mówię, że nikt nie słucha, bo wtedy wiecie, na przykład, że tam, że wy wtedy możecie powiedzieć, że ja słucham, jest zarąbiście. No, ale jakby obawiam się, że teraz... Na przykład do Dramci napisałem ostatnio, czy by nie wystąpiła w podcaście i się obawiam, szczerze obawiam się, że po tym jak zobaczy, że jedynym moim gościem jest Cesarz Narcyz, który teraz się źle kojarzy dosyć, to już myślę, że może uznać, a jednak chyba nie, jednak chyba zrezygnuję, jednak mi się nie podoba taka opcja, że to trochę zły PR, ale nie wiem, w sensie mój kuzyn się Bo ja powiedziałem mojemu kuzynowi od razu, jak mi napisał, to mu odpisałem, że kurczę, lecę nagrywać podcast, bo muszę o tym pogadać, nie? A on powiedział, że ten, że o, w sumie to, znaczy zdziwił się, bo myślał, że ja będę mieć to w dupie. No i miałem mieć to w dupie, ale potem sobie pomyślałem, kurczę, przecież jak ktoś, jak będę chciał kogoś zaprosić na podcast i będzie się kojarzył z tym, no to... To słabo. Ja tak jeszcze dzisiaj patrzyłem sobie na Instagrama, tam Cesarza Narca czy coś wstawił na ten temat, ale nie wstawił, a to jest w sumie chyba wypłynęło już jakieś 2 dni temu, więc dziwne, że jeszcze nic o tym nie powiedział. No ale myślę, że po filmie Konopskiego, który wleciał dzisiaj, no to jednak już chyba trzeba coś powiedzieć, nie? Trzeba się jakoś obronić. No i dziwna sytuacja. I też ogólnie wbiłem na wszystkie profile tych członków tej elity, tej ich ekipy. I tam też nikt nic o tym nie mówił. Ale ciekawe, bo myślę, że po prostu... No, gdyby nikt tego nie nagłośnił, to pewnie sprawa po prostu przeminęła, każdy miałby to wywalone, ale jak już Konopski o tym powiedział, to wiadomo, jak Konopski o czymś mówi, to wtedy wszyscy o tym wiedzą. Swoją drogą, Konopski to jest... Znaczy, generalnie teraz youtuberzy, wiele z tych youtuberów, których tak wywaliło do góry, w sensie... Kiedyś to by było nie do pomyślenia. Kiedyś to by było nie do pomyślenia, że ktoś może w tak krótkim czasie odnieść taki sukces. No cóż, mnie to raczej nie czeka. Ale trudno. Myślę, że żeby coś takiego zrobić, trzeba być kanałem komentarii. No ale fakt, że Konopski jest zdecydowanie jednym z najlepszych kanałów komentarii. Szybko ma te newsy i w ogóle wszystko elegancko. No, ale w każdym razie... No nie wiem, dziwnie się czuję, bo kurczę, byłem taki nahypowany, że pierwszy gość tam... No ale to nie zmienia na to, że... To, znaczy nie usunę tego podcastu czy coś. W sensie nawet jakby coś złego wyszło, to ja nie usunę podcastu, bo się nie będę od... jakby odwracał od tego, co nagrałem z nim, nawet jeśli będzie, że jest z kimś, że jakimś totalnym, powalonym człowiekiem obłąkanym, ale to nie wiadomo, nie? I myślałem na początku, żeby napisać do Cesarza Narca, że o co chodzi, ale w sumie to nie chciałem, bo jakby jest film, gdyby to były jakieś domysły po prostu, że coś takiego by się mogło stać, to wtedy, o co chodzi, znaczy wiadomo, że powiedział, nie, nic takiego się nie stało, ale... Kurczę, teraz to naprawdę, zacząłem film i sobie pomyślałem, a więc to był pierwszy gość na moim podcaście. To dobrze wróży co do następnych gości, nie? Będzie tylko lepiej, co, może następny na przykład kamerzysta, może coś w tym stylu, nie wiem, kurczę, no nie dadzą człowiekowi się cieszyć z pierwszego gościa na podcaście, tylko coś takiego, no. I ogólnie ten podcast nie będzie długi, bo tutaj chciałem pogadać tylko o kilku rzeczach tam, tak sobie. A więc to jest pierwszy temat. Drugi temat to jest Marty Renty, która sprzedała NFT za 1 000 000 złotych, o czym gada każdy. I uważam, że niesłusznie gada każdy, bo ja nie uważam, że ona sprzedała NFT za 1 000 000 złotych, zaraz wam powiem dlaczego. Boxdel też tam dobrze o tym mówił. Wiadomo, ale ja chciałem o tym powiedzieć, dlatego że ja sam się, no od dłuższego czasu, od jakiegoś roku czy coś, się interesuję krypto, nawet może dłużej się interesuję krypto i nie ukrywam, że coś tam zarobiłem na tym krypto, w sensie, że no nawet nie podwoiłem, tylko łącznie to po iluś tam krotniłem te pieniądze, co zainwestowałem na przykład w Binance Coina kiedyś, jak było warte, miałem Binance Coina już jak był wart chyba $50, potem był warty 400 czy 500, ale też w inne takie projekty inwestowałem, na przykład udało mi się kiedyś zamienić 100 zł w 2000 na pewnej kryptowalucie. To był chyba Hogi Finance i tak po prostu, bo akurat trafiłem w taki moment, kiedy to wszystko, te shitcoiny i wszystko tak wyleciało w górę. Także ja się interesowałem trochę tym krypto, bo ja tak, wiecie, pół na pół inwestowałem te najmniejsze kwoty w te shitcoiny, takie co wiadomo, że to tylko tam przez chwilę pójdzie do góry i potem już będzie tylko szło w dół. Ale też inwestowałem właśnie w typu Binance, który faktycznie no jakby jest dobrą kryptowalutą. A teraz raczej te wszystkie praktycznie pieniądze trzymam w akcjach i trzymam też teraz odrobinkę w projekcie MetaHero z kryptowalutowym, bo mnie zaciekawił po prostu, jest według mnie bardzo ciekawy projekt Roberta Gryna, wiele Polaków uważa, że to jest scam, dlatego że Robert Gryn, no to, a w sumie to nie wiem czemu, że nie wiem, że sam nie doszedł jakby do swojego bogactwa, tylko coś od starego dostał, no ale wiadomo, Polacy nie lubią generalnie, jak ktoś jest bogaty, więc... ale fajny projekt, na pewno ciekawy, tamten ich 3D scanner to na pewno jest coś takiego... Myślę, że bardzo fajna technologicznie rzecz, pod kątem technologicznym i użytkowym, że można ją użyć do wielu rzeczy. Do gier, do jakichś tam... No generalnie do skanowania 3D. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to możecie się zapoznać z Meta Hero. Ale nie, żebym wam mówił, żeby coś tam w to inwestować, tylko po prostu mówię wam, że ja sobie w to trochę tam wsadziłem hajsu, ale nieznacznie. Tyle, że naprawdę jakbym stracił, to się nic nie stanie, nie? I Marty Renty sprzedała NFT, czyli non-fungible token, za 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych. Dobra. Mówicie, że polska influencerka, nawet nie jakaś, znaczy topowa influencerka, ale nie taka mega najsławniejsza w ogóle w Polsce. Jeszcze gdyby ktoś z ekipy Freeza na przykład, gdyby Freeze wypuścił swoje NFT, takie pojedyncze, jedno NFT tylko by wypuścił, to byłbym w stanie w to uwierzyć, że ktoś by wydał na to 1 000 000 złotych, ale i tak raczej nie wydaje mi się. Zaraz wam powiem dlaczego. Bo po prostu, po pierwsze, w Polsce nadal jakby, myślę, ludzie nie są... Ludzie po prostu wiedzą, że jest coś takiego jak krypto, ale nie mają o tym pojęcia zupełnie większość osób. W sensie większość osób po prostu wie, że Bitcoin poszedł do góry i że jest, że spoko, nie? Ale nie sądzę mi się, żeby ktokolwiek był tak jakby w tym środowisku krypto taki pewny, żeby zainwestować 1 000 000 złotych. Nawet jeśli ktoś byłby miliarderem właśnie. No, miliarderzy mają to do siebie, że raczej dobrze zarządzają swoimi pieniędzmi. Myślę, że nie zainwestowaliby 1 000 000 złotych w NFT Marty Renty. I kurczę, już wam mówię, no bo znaczy to nie jest tak, że ona tego nie sprzedała, bo ona to sprzedała, tylko że nie wydaje mi się, żeby ktoś to faktycznie kupił za 1 000 000 złotych, tylko ja myślę, że to jest po prostu akcja promocyjna Fana Dice i ja wiedziałem, czym jest Fana Dice już w ogóle zanim jakby cokolwiek się tam działo, w sensie bo to jest projekt tego Jakuba Chmielniaka, tak on się nazywał? Jakub Chmielniak, tak? I Bartka Zawadzkiego, coś takiego, nie pamiętam, jak się nazywa ten drugi, ale chyba Jakub Chmielniak, ten, który to jest CEO, czy tam właściciel Mr. Google and Miss Go na przykład, znacie? Taka odzież ubrań, marka ubrań, dość popularna, tak samo jak, czekaj, jak to się nazywało? Carpatry chyba to jest też jego. No i mnie to zaciekawiło, jak właśnie ten projekt krypto, NFT stworzył Fana Dice i ja myślałem, kurczę, muszę to kupić, w sensie Fana Dice token, czyli takie krypto, uznałem, że muszę to kupić na pre-sale'u, bo zanim coś wejdzie jakby na przykład w taki powszechny obrót te krypto, jakiś token, to on można sobie kupić w takim właśnie pre-sale, przeważnie taniej. I potem, wiecie, potem to idzie do góry, wiele osób od razu sprzedaje, bo sobie zarobi. No, i chciałem to kupić, ale potem ja zobaczyłem Meta Hero i znałem, że jest dużo lepszym projektem niż Fana Dice. I teraz uważam, że Fana Dice w ogóle nie jest jakimś wybitnym projektem. W sensie, nie będę raczej inwestował w niego, ale... Ale zobaczymy, nie? Jeszcze nie jestem pewien, nie? Bo myślę, że jest w tym potencjał, tylko że nie podoba mi się właśnie na przykład taki ruch, co teraz wykonali, bo według mnie, co się stało, oczywiście nie mogę być pewien co do tego, ale wydaje mi się, że to w ten sposób zrobili, że po prostu to była akcja, sorry, że się zamyśliłem, ale na telefonie patrzyłem, bo na telefon patrzyłem. Mi się wydaje, że to jest po prostu akcja promocyjna, czyli jakby wiadomo, że teraz jest tak o tym głośno. I to, co Boxdel powiedział, było bardzo mądre, że właśnie w ten sposób ktoś kupił akcję Fana Dice, czy tam kupił jakby udziały w Fana Dice. No i na przykład Marty Renty dostała za to jakieś tam pieniądze, no nie? Za to, że ona się podpisała pod to. I co jest dla mnie absurdalne też, to, że właśnie Marty Renty tak Marty Renty chyba, gdzieś tak przeczytałem na jakimś Epi News czy coś takiego, że Marty Renty uważa, że to Ben Rivera, tak? Ten nie wiem kim on jest w sumie, ale że ten Ben Rivera, że to on kupił, że on ją kocha i to on kupił. No na pewno, nie? Na pewno. No nie, to jest dla mnie, nie, to jest dla mnie absurdalne, że po prostu ktokolwiek w Polsce by kupił za milion, albo na świecie od Marty Renty za milion złotych NFT. Wiecie dlaczego? Bo nawet NFT od takich ludzi jak H3H3, jeśli nie wiecie kim jest H3H3, to jest ten gościu, który jest właścicielem wraz z jego żoną Michilą Klein, Ethan Klein i Hila Klein, Teddy Fresh, na pewno znacie, Zebo się wzorował na nich, jeśli chodzi o jego merch, jego koszulki i bluzy. Kurczę, spojrzałem na telefon i teraz się zgubiłem w tym, co mówiłem wcześniej, nie pamiętam, ale no w każdym razie, H3H3, Ethan Klein wypuścił swoje NFT, jeden z większych YouTuberów, jeden z takich większych celebrytów YouTubeowych i bardzo wpływowy YouTuber, który jakby bierze udział, znaczy... Na swoim podcaście właśnie, HV Podcast na przykład często gada o jakichś dramach i w ogóle, w sensie on jakby czasami sam robi takie swoje, ktoś tam is over party, co nie, tak jak to na Twitterze się robi. I no po prostu jest zdecydowanie sławniejszą, bardziej znaczącą w tym świecie jakby influencerskim osobą niż Marty Renty. Jego NFT chodziło tam na przykład po tak jak patrzyłem niektóre na przykład po 20 tysięcy złotych. I Logan Paul nawet, który sprzedawał swoje NFT, co prawda on na tym zarobił chyba tam w jeden dzień 5 milionów dolarów czy coś takiego, to jest absurdalnie dużo oczywiście, ale jedno takie NFT kosztowało chyba 2000 dolarów, bo wtedy, znaczy kosztowały po jeden Ethereum, a Ethereum wtedy było warte 2000 dolarów. No i tak, i to rozumiem, że on zarobił 5 milionów dolarów. Wiecie dlaczego? Bo więcej osób, wiele osób będzie w stanie wyłożyć na inwestycje 2000 dolarów. Ale uważam, że nie ma ani jednej osoby w Polsce, która wydałaby, znaczy może wydałaby na NFT 1 000 000 złotych, ale na pewno nie. Na NFT od Marty Renty, w sensie na te NFT Love, no nie wydaje mi się, szczególnie teraz nie, teraz bym powiedział, że na żadne NFT tyle nikt by nie wydał, a już szczególnie na coś takiego, no to mi się, to jest dla mnie strasznie shady i uważam, że to jest fejur po to, żeby wypromować fana DICE i żeby cena tokena poszła w górę, żeby było elegancko, żeby wszyscy się cieszyli, żeby wleciało FOMO, żeby wszyscy się zaangażowali w ten projekt. Jeśli nie wiecie, co jest FOMO, to jest Fear of Missing Out, czyli taki strach przed tym, że coś cię ominie i to jest często stosowane właśnie bardzo w krypto, w świecie giełdowym. Wiecie, wleci FOMO, że kurczę, idzie do góry FanaDice, to polski projekt od Jakuba Chmielak, super, nie? Investment. No, ale wydaje mi się, że ja bym tego nie robił, bo nie podoba mi się to. No nie wiem, jeśli ktoś faktycznie tak kupił, to jest mniej prawdopodobne dla mnie, ale jeśli ktoś faktycznie po prostu wydał 1 000 000 złotych na NFT Marty Renty, to ja się pytam, czy wszystko okej z tobą? Czy wszystko dobrze? Czy ty naprawdę myślisz, że to jest dobra inwestycja? NFT od Marty Renty? Może jestem głupi i na przykład będzie warte 5 milionów kiedyś, no ale po prostu nie wydaje mi się. I nie może mi przejść przez myśl, że naprawdę ktoś by to zrobił, więc to jest dla mnie niemożliwe. No, ale tak naprawdę to tylko o tym chciałem dzisiaj pogadać, więc zakończę chyba podcast, ale no... Bo to jest totalnie randomowy podcast, nie miałem zamiaru go robić, ale go zrobiłem, bo wyszło to z Cesarzem Narcyzem i tak wyszło, nie? No, to co ja wam powiem, wbijcie na inne podcasty moje, w sensie na inne odcinki podcastu, wbijcie na Instagrama, jest późno, więc ja się gubię w tym, co mówię, bo trenuję ogarem, no, ale także tego, no. Cześć, nie? Eluwina.